Oblicza uzależnień. Audycja poświęcona tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Naszym gościem jest pani Maja Weremblewska, psycholog z Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. Dzień dobry.
Witam.
Rozmawiałyśmy wcześniej na temat różnego rodzaju przemocy, ostatnio o cyberprzemocy, o przemocy w sieci. Bardzo często nasza skłonność do przemocy, do złych zachowań wynika z tego, że nie każdy miał szczęście wychować się w zdrowej, normalnej, dobrej rodzinie. Istnieją rodziny dysfunkcyjne. Proszę nam powiedzieć, czym są rodziny dysfunkcyjne?
Rodzina dysfunkcyjna to taka rodzina, w której jest jakiś problem. Często kojarzy nam się to z rodzinami alkoholowymi, w których problemem jest człowiek uzależniony, osoba, która nadużywa alkoholu. Jednak tą dysfunkcją nie musi być alkohol, może być to też jakaś choroba przewlekła, typu cukrzyca, nie wiem, jakaś niepełnosprawność jednego z członków rodziny, kiedy to cały system rodzinny musi się podporządkować pod tą daną osobę. Czyli wszystkie decyzje, wszystkie zachowania członków rodziny mają na celu zadbanie o tą osobę, która jest najsłabsza, czyli o tą osobę uzależnioną lub tą osobę chorą. Rodziny dysfunkcyjne zwykle tworzą osoby, związki dysfunkcyjne, które wchodzą osoby, które same mają swoje deficyty. Przyciągają się ze sobą, żeby siebie wzajemnie uzupełniać i jeżeli w ten sposób zakładają rodzinę, no to wiadomo, że ta rodzina nie jest oparta na partnerstwie czy bezpieczeństwie, ale na wzajemnej konfliktowości i przyciągają ich w sumie wzajemne problemy. W rodzinach dysfunkcyjnych mamy bardzo sztywne granice. To znaczy nikt z zewnątrz nie może dowiedzieć się tego, co się dzieje w domu, tego, jak my funkcjonujemy, jaki jest naprawdę problem. Cała rodzina próbuje zatuszować ten problem, pokazać, że w sumie to funkcjonujemy normalnie, nie wtrącaj się do tego, co się dzieje. Są też to rodziny, w których przekaz taki pokoleniowy był bardzo często związany ze stosowaniem przemocy czy nadużywaniem alkoholu. Gdybyśmy przyjrzeli się tam takim genogramom, drzewom genealogicznym, i zobaczyli, jak się kształtowały relacje, to często to były osoby, które u swoich przodków już miały jakieś właśnie problemy w więzi czy w relacji ze względu na alkohol czy stosowanie przemocy i powielają ten schemat w swoim dorosłym życiu. W dysfunkcjonalnych rodzinach mamy do czynienia z takimi trzema zasadami głównymi, którymi się kierują wszyscy członkowie, przede wszystkim dzieci. Jest to zasada nie mów tego, co się dzieje w domu, bezwzględnie nikomu. Zarówno nie idź rozmawiać ze swoją siostrą na ten temat, co ja ci zrobiłem, czy co się wydarzyło. Nie skarż się mamie na to, co się wydarzyło. Tak samo nie mów nikomu, nie wiem, wśród nauczycieli, pedagogów, psychologów. Nie zwierzaj się. Nie wolno ludziom niczego mówić. Wszystko, co się ma rozgrywa się u nas w domu. Kolejną zasadą jest zasada nie czuj. Kiedy to wszystko, to co odczuwa dziecko, wszystkie jego emocje mają być tłumione i zachęca się osoby z rodziny, członków rodziny, aby nie zastanawiały się, jakie są przyczyny tego, co ja czuję, dlaczego ja tak to czuję, co się takiego wydarzyło, że jest mi smutno. Ma być to jak najbardziej stłumione, obojętne. I trzecia zasada z tej rodziny jest zasadą nie ufaj, czyli nikomu spoza rodziny nie wolno zaufać. Świat nie jest bezpieczny. Ty nie możesz czuć się bezpiecznie. Odkrywanie siebie, pokazywanie, jaki jestem naprawdę, wiąże się z zagrożeniem. Te trzy zasady powodują tą sztywność rodziny, tak? Że nic na zewnątrz nie może wypłynąć tego, co się dzieje u nas. Też rodziny dysfunkcjonalne często nie zapraszają nikogo do siebie, żeby właśnie nikt z zewnątrz nie mógł zobaczyć tego, co się dzieje w domu. Skrajnością taką drugą, jeśli chodzi o rodziny dysfunkcjonalne, to są rodziny, w których zupełnie są rozmyte te granice, nie są w ogóle sztywne, tylko są porozmywane i wtedy na przykład jest masę cioć, wujków, którzy przychodzą wspólnie na libację, dom jest otwarty, nie wiadomo, kto jest wrogiem, kto jest przyjacielem, komu można ufać dalej, nie wiadomo, bo dom jest pełen ludzi i często no, nie ma w ogóle takiej wewnętrznej granicy tego systemu, tak? Bo wszystko to, co się dzieje w domu, jest wynoszone na zewnątrz, nie wiadomo, kto jest nam zagrażający.
Dlaczego tak się dzieje? Skąd się bierze to nie mów? Dlaczego nie można, dziecko nie może powiedzieć, że się nie czuje bezpiecznie w domu?
Wszystko to są zachowania związane z chronieniem osoby, która nadużywa alkoholu, czy stosuje przemoc, czy jest chora, ale też z takim wstydem rodziny i oporem przed tym, że ktoś by coś mógł zmienić, lękiem przed tym, że coś by mogło zaburzyć tam funkcjonowanie systemu. To jest system, który ja już znam. To jest środowisko, w którym ja już się w jakiś sposób umiem ustawić. Ono nie jest bezpieczne, ale ja już umiem się po nim poruszać. Kiedy ktoś przyjdzie z zewnątrz, on mi może coś zaburzyć. To jest mój niebezpieczny, ale w cudzysłowie bezpieczny świat, tak? Świat, który znam.
To jest jedyne bezpieczeństwo, jakie zna dziecko.
Tak. Są to takie złudne rzeczy, no bo to nie jest świat bezpieczny, ale tam każdy w tej rodzinie ma przypisaną swoją rolę. Każdy wie, jak się ma zachować, a wszystkie przejawy indywidualności, nie wiem, własnych potrzeb są zaprzeczane. Dzieci rezygnują, czy nie wiem, żona rezygnuje. Wszyscy rezygnują na potrzeby męża, alkoholika, czy ze swoich potrzeb, żeby utrzymać system, żeby w systemie nic się nie zmieniło, żeby ta rodzina się nie rozpadła. Czyli jeżeli ja mam jakieś takie dążenie do indywidualności swojej, do swojej autonomii, to ja muszę z tego zrezygnować, bo wtedy by się system rozpadł. Więc ja nie mogę być sobą, muszę wykonywać zadania, które mam przydzielone w roli.
Rozpad takiej rodziny, tego systemu, teoretycznie uwolniłby wszystkich członków od tej niszczącej zależności, ale z drugiej strony straciliby grunt pod nogami, bo to jest jedyny świat, jaki znają.
Rozpad tej rodziny spowodowałby to, że nagle te osoby nie miały dla kogo funkcjonować. Po co tego robić wszystkiego? Musiałyby się zmierzyć z tym, że same są bezbronne, nie wiedzą, jak się teraz zachować, że to jest pewien rytm życia, styl życia, tak? Jeżeli ja całe życie podporządkowałam komuś i teraz mam nagle stanąć w prawdzie, że jestem sama. Nie wiem, co zrobić ze swoim życiem, swoim zachowaniem, z tą energią, którą do tej pory wykorzystywałam, ale też przyjąć na siebie pewną odpowiedzialność, tak? Bo czasem w tych systemach rodzinnych zdarza się tak, że można wszystko zrzucić na tą osobę, która jest tym najsłabszym ogniwem, tak? Tą osobą uzależnioną. Natomiast trudno się przyznać, że sami mamy jakiś wpływ na to, że ten system tak funkcjonuje.
A druga zasada mówiąca nie czuj. Dlaczego ona jest stosowana w takich rodzinach? Co to oznacza, żeby być obojętnym, ale dlaczego, wobec czego?
Może to obojętność to jest takie nie do końca dobre słowo. Myślę sobie, że to jest tłumienie wszystkich emocji. Gdybym ta kobieta, która jest współuzależniona, niekoniecznie współuzależniona, ale żyje z osobą, która jest uzależniona, zobaczyła nagle, że ona ma swoje potrzeby, swoje pragnienia, swoje emocje, że może się złościć, może czuć smutek, ale nikt na to nie reaguje, nikt nie zwraca na nią uwagi. Czy ta realizacja potrzeb jej własnych wzbudza tylko złość i kłótnie, awantury, to mogłaby poczuć się bardzo zagrożona i popaść w jakiś duży kryzys, tak? Co ja mam ze sobą dalej robić? Więc to nieokazywanie emocji jest też takim dla nich bezpiecznym sposobem, żeby jakoś przetrwać w tym systemie, ale też jak nie okazuję emocji na zewnątrz, to nikt mnie nie pyta, co się dzieje. Jak ja się uśmiecham i wszystko jest w porządku, to udaję, że wszystko jest w porządku, to mam spokój.
Czyli jest to na zasadzie samoobrony. Ja nie czuję, tłumię te swoje emocje, dzięki temu utrzymuję swoistą równowagę w rodzinie i jednocześnie nie ufam tym ludziom, którzy są na zewnątrz.
Trudno ufać, bo autorytet, którym powinni być rodzice, osoby, które powinny nam dawać bezpieczeństwo, zawodzą. To jeżeli ojciec pije, a mama na to pozwala, no to znaczy, że oboje zawiedli. W jakimś takim mniemaniu dziecka, tak, że oboje nie chronią. Więc no, może to nie jest proces uświadamiany. Natomiast na zasadzie napięcia w ciele, czy tłumienia tych emocji i przyzwyczajania się do tego, że autorytet, ktoś dorosły, ktoś, kto powinien ochraniać, zawodzi, no ma to swoje konsekwencje później w dorosłym życiu.
Czy ten brak zaufania do najbliższych, do rodziców, tych, którzy powinni chronić, jest też przenoszony na innych dorosłych? To nie ufaj innym spoza rodziny, to też się stąd bierze?
Tak. I to jest, może być jedną z przyczyn. Relacje, jeśli chodzi o zaufanie, nawiązujemy w najbardziej takim niemowlęcym okresie życia. To są takie nasze pierwotne wzorce przywiązania. Jeżeli my się nauczymy, że, nie wiem, jeżeli będziemy płakać, to mama na to nie zareaguje. Jeżeli będziemy, nie wiem, głodni, to nikt nie przyjdzie nas nakarmić. To nie będziemy myśleli, że świat jest bezpieczny. Pojawi nam się takie przekonanie, że świat jest niebezpieczny. Jeżeli my powiemy mamie, że nie wiem, tata nas zbił, czy stosował jakieś, nie wiem, przemoc, czy przedpijany, a ona to zbagatelizuje, czy zrobi nam awanturę z tego powodu, to przekonamy się o tym, że ten świat nie jest bezpieczny, że nie warto jest komuś mówić. Jeżeli powiemy pedagogowi w szkole, czy tam nauczycielowi, czy sąsiadowi, nie wiem, babci, cioci, to ona też może dwojako zareagować, bo może powiedzieć, tak, nie masz najgorzej, nie narzekaj, przestań gadać tutaj bzdury, zbagatelizować to, ale może też się wtrącić, a to zaburzy funkcjonowanie tego systemu i przyczyni się do tego, że będę ponosił jakieś konsekwencje, coś by się mogło zmienić, tak? No bo jak babcia przyjdzie i powie, nie możesz pić do, nie wiem, syna zięcia, no to ktoś jej to musiał powiedzieć, więc być może będzie zastosowana przemoc wobec tego dziecka, będzie miał jakieś konsekwencje z próby swojej niezależności, próby ucieczki z tej rodziny, tak, z tego systemu.
Wspomniała pani wcześniej, że każda osoba w tej rodzinie przyjmuje jakąś rolę.
Tak.
Jakie role są przyjmowane przez dzieci i dorosłe?
Możemy powiedzieć, jeśli chodzi o dzieci, o takich czterech głównych rolach, ale myślę też, że warto wspomnieć o roli tak zwanego rozgrywającego. Rola rozgrywającego to jest zwykle rola osoby współuzależnionej, czyli tej osoby niepijącej. Czyli w tej przypadku żony lub najstarszego z dzieci, jednego z dzieci. I ta rola to jest takie wspomaganie uzależnionego człowieka, ochranianie go. Wspomaganie w tym momencie, że on nie dąży do trzeźwości, bo w sumie wszystkie próby to są próby ochronienia go, tego, żeby się na zewnątrz nikt nie wydało, żeby nie trzeba było się za niego wstydzić, ukrycia tego wstydu rodzinnego. I ten rozgrywający trochę rozkłada karty, kto ma jak się zachowywać w tym domu, jaki będzie układ tych ról. Ta osoba też ma na celu dawanie takiego poczucia kontroli, że wszystko jest pod kontrolą, tak? My tu wszystko potrafimy ogarnąć, wszystko jest w porządku. Gdyby przyjechał pracownik socjalny, to tutaj nic się nie dzieje. No przecież my normalnie funkcjonujemy. Mąż nie stosuje przemocy w stosunku do nas, tak? To jest taka rola, w której nałogowe zachowanie przemocowe jest wzmacniane. Niby ma ochotę na to, żeby się uwolnić od tego człowieka, w jakiś sposób ochronić, ale wszystkie jej działania tak naprawdę funkcjonują dlatego, żeby ten system dalej był tak nienaruszony. Dzieci w rodzinach alkoholowych, w rodzinach dysfunkcyjnych ogólnie przyjmują taką pozycję na przykład bohatera rodzinnego. Bohater rodzinny to jest zwykle najstarsze dziecko z rodziny, które ze wszystkim sobie świetnie radzi. Odwraca uwagę wszystkich z zewnątrz i skupia ją na sobie. Czyli to jest przewodniczący klasy, to jest jakieś bardzo wykształcone dziecko, które ze wszystkiego ma piątki, jest przebojowe, potrafi wszystko załatwić samo w urzędzie, potrafi iść samo do lekarza, zawsze mamie pomoże w zakupach, jest takie wzorowe. Można brać z niego przykład, nie stwarza żadnych problemów i jest też powiernikiem tajemnic rodzinnych, doskonale wie, co się dzieje i jego rolą jest też ochranianie tej niepijącej osoby, jak i też dbanie o potrzebę tej pijącej trochę. Czyli robię wszystko dla nich, żeby to wszystko było dobrze, żeby już nie stwarzać im żadnych problemów, żeby ten system mógł funkcjonować. Jestem takim ich bohaterem. To, co jest niebezpieczne w tej roli, to, że tak naprawdę za tymi zachowaniami takimi superbohaterskimi kryje się taka nadmierna odpowiedzialność i potrzeba takiego perfekcjonizmu, tego, że w dorosłym życiu często to są osoby, które są pracoholikami, które są perfekcyjne, które nie pozwalają sobie na popełnienie żadnego błędu, bardzo źle reagują na jakąkolwiek krytykę. Na pierwszy rzut oka to są fantastyczni pracownicy, znajomi, ciągle gotowi do pomocy drugiemu człowiekowi, a tak naprawdę to mają bardzo dużo żalu do świata za to, że nie mieli normalnego dzieciństwa, do rodziców, że nie ochronili, że krzywdzili i bardzo dużo wymagają od siebie, są bardzo krytyczni w stosunku do siebie. Jeśli chodzi o inne role, to jest to na przykład rola kozła ofiarnego. Bohater rodzinny i ten rozgrywający dbają bardzo, żeby ten system utrzymał się w całości. Kozioł ofiarny już nie ma swojej przestrzeni na to za bardzo, żeby się wybić, bo nie może być tak fantastyczny jak bohater, więc idzie w zupełnie drugą stronę. To on stwarza problemy, to on wagaruje, ma jedynki w szkole, sięga po używki, narkotyki, alkohol, ma problemy z prawem. to on robi za tego złego. Bohater jest super dobry, on jest super zły. Wszystko zrobię dlatego, żeby odwrócić problem i skupić go na sobie. Wtedy nikt nie widzi, że tata pije, jak ja jestem tym wagarujący. Wtedy nikt nie widzi, że mama ma depresję, mama nie wychodzi z domu, bo ja tutaj stwarzam problemy, tak? Kozioł ofiarny to zwykle jest drugie dziecko z rodziny, które w swojej emocjonalności przeżywa bardzo duże poczucie krzywdy, dużą samotność, poczucie winy, że nie może być taki idealny, dużo lęku i złości na to, co się dzieje w domu. Ale tego wyrażać nie może i wyraża to w sposób właśnie tych zachowań takich prowokacyjnych właśnie, do tego, żeby w sumie to prowokuje do tego, żeby ktoś go odrzucał, krzyczał na niego, był dla niego złośliwy, prowokuje właśnie takie zachowania.
Po to, żeby odwrócić uwagę od tego, co się dzieje w domu. Jak te dzieci ułożą sobie dorosłe życie? Jakie rodziny te dzieci w przyszłości założą?
To są dwie role z czterech ról, o których możemy powiedzieć. Jeśli chodzi o bohatera i kozła ofiarnego, to na pewno bohater w związku będzie cały czas próbował być matką taką trochę. Będzie wszystkimi się opiekował, rezygnował ze swoich potrzeb na rzecz innych, będzie frustrował swoje pragnienia i dążenia, dlatego żeby innych potrzeby były zaspokojone, ale też będzie na pewno starał się wykonywać zadania perfekcyjne. Będzie starał się być najlepszy. Nie będzie pozwalał sobie na jakikolwiek błąd. Jeśli chodzi o kozła ofiarnego, to znowu często te scenariusze kończą się tym, że to są osoby później uzależnione albo osoby, które mają konflikty z prawem w swoim dorosłym życiu, ale też takie, którym się trzeba opiekować, wchodzą w związki z kobietami dysfunkcjonalnymi także, czy także uzależnionymi. Trudno jest im zbudować swoje prawdziwe poczucie własnej wartości. Czyli tak na dobrą sprawę żadna z tych ról nie gwarantuje szczęśliwego związku i poprawnych relacji z ludźmi, tak? Bo jak ktoś jest ciągle perfekcyjnym bohaterem, to już nie chce nam się z nim spotykać. Jak coś ciągle rozrabia, to też nam się nie chce z nim spotykać, prawda?
I dwie pozostałe role.
Jest to rola dziecka niewidzialnego, tak zwanego, dziecka zagubionego, dziecka we mgle. To różnie jest w podręcznikach, w nazewnictwie tłumaczone. Natomiast jest to chyba rola, która mnie jako psychologa przeraża najbardziej, najbardziej smuci, bo jest to dziecko, które jest niewidoczne, które jest pomijane zarówno przez system rodzinny, nikt się z nim nie liczy, w sumie to nikt nie wie, czy ono jest w domu, czy go nie ma, czy ono coś jadło, czy nie jadło, czy chodzi do szkoły, czy nie, ale jest, dzieje się też tak, że w szkole funkcjonuje w identyczny sposób. To są takie dzieci, których nauczyciele nie widzą na lekcji. Oni nie są w stanie po lekcji powiedzieć, czy to dziecko było na tej lekcji, czy nie. To są tacy pracownicy, którzy są niezauważalni w pracy zupełnie, bo nie wiemy o tym, jakie są ich potrzeby, kim oni są zupełnie. Oni są jak takie szare myszki schowane gdzieś w kącie, niewidoczne zupełnie, nie rzucające się w oczy. I to są osoby, które nie mają wglądu w swoje potrzeby. Kim jestem, czego chcę, co ja znaczę, czy ja w ogóle coś znaczę, jeżeli nikt mnie nie dostrzega. Ale też dzieci bardzo osamotnione, uciekające w świat fantazji. Świat, myślę sobie, że tak jak ostatnio rozmawialiśmy, wirtualny będzie dla nich łatwiejszy. Fantazjowanie, tworzenie sobie wymyślonych przyjaciół. To tutaj jest taki wyobrażony też przyjaciel, żeby ktoś był, kto się mną zaopiekuje. To, co najbardziej widać u tych dzieci, to takie straszne osamotnienie. Mnie się przypomina taka jedna sytuacja, kiedy próbowałam dowiedzieć się od jednego takiego z dzieci, co lubisz. I ja lubisz lody truskawkowe, śmietankowe, jakiekolwiek, obojętnie. Ale wolisz iść grać w piłkę, czy zostać tutaj, obojętnie. Wszystko to, co się proponuje tym dzieciom, to jest obojętnie. Ja nie wiem, czego ja chcę. Ja nie znam swoich potrzeb. Nie wiem, kim ja jestem. To są często osoby samotne, nie wchodzące w związki, bojące się wejść w związki i takie, że no, przecież nikt mnie nie zechce, no przecież nikt mnie nie zauważy. Czym ja mam się wyróżnić? Czym ja mam kogoś zainteresować? O ile bohater jest przebojowy, widać go, jakąś satysfakcję czerpać z tego może. Kozioł jest też widoczny, bo wiemy, z czym przychodzi, wiemy, czemu ma to służyć. O tyle trudno jest powiedzieć komuś, kto nie ma pojęcia o sobie, kim ja jestem, że coś może, że coś mu się należy, że z czegoś się może cieszyć.
Czwarta rola.
To rola maskotki. Maskotka to jest osoba najmłodsza w rodzinie zwykle, której zadaniem jest rozbawiać wszystkich, doprowadzać do tego, żeby konfliktów nie było, ale żeby rozładować atmosferę właśnie jakimś bycia błaznym, wygłupianiem się, rozśmieszaniem, zagadywaniem. To jest też taka osoba, która przychodzi i pociesza wszystkich. Jeżeli mama płacze, bo tata narozrabiał, to dziecko przyjdzie i będzie się wygłupiać, przebierać, żartować. Trudność tej osoby w dorosłym życiu jest takie, że za tym uśmiechem kryje się smutek i olbrzymie cierpienie. Smutek, którego nie wolno wyrazić, bo nikt się nim nie zajmie, bo ja tutaj mam inną rolę, rolę rozśmieszacza, a nie rolę tego, żeby ktoś się zajmował moim smutkiem. Nie mogę mówić innym, że cierpię, tylko muszę zawsze uśmiechać się i mieć dobrą minę do złej gry. I w dorosłym życiu te osoby nie są traktowane poważnie. My możemy iść na imprezę z takim człowiekiem, czy na przyjęcie, czy nie wiem, spotkać się z nimi, fajnie jest 5 minut pożartować. Natomiast trudno w związku jest wytrwać z kimś, kto wszystko prześmiewa, kto wszystko obraca w żart, czy trudno pracować z kimś, komu trudno jest powierzyć odpowiedzialne zadanie, bo cały czas jest w roli komika, jest w roli śmieszka takiego.
Bo inaczej nie potrafi.
Inaczej nie potrafi, tak.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Naszym gościem była pani Maja Wyremblewska, psycholog.
Dziękuję.
Oblicza uzależnień. Audycja sfinansowana przez Urząd Miasta Częstochowy.